Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Były generał redemptorystów będzie sekretarzem Watykańskiej Dykasterii do Spraw Zakonnych.
Biskupi Afryki i Madagaskaru postulują większą samodzielność tamtejszego kościoła.
Caritas spieszy z pomocą ofiarom klęsk żywiołowych w Afryce i Pakistanie.
2 sierpnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ojciec Święty mianował sekretarzem Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego ojca Josepha Williama Tobina, redemptorystę, podnosząc go zarazem do godności arcybiskupiej. 58-letni duchowny jest Amerykaninem z Detroit i specjalistą od teologii pastoralnej. Przez 12 lat, aż do ubiegłego roku, pełnił urząd przełożonego generalnego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Ojciec Tobin należy do wyznaczonego przez Benedykta XVI zespołu, który jesienią ma wizytować kościół w Irlandii w związku z kryzysem nadużyć części duchowieństwa wobec nieletnich.
Sympozjum konferencji biskupich Afryki i Madagaskaru SECAM powinno stać się niezależnym głosem jedności afrykańskiej. To jeden z wniosków zakończonego w stolicy Gany jubileuszowego spotkania tej instytucji. Jego uczestnicy stwierdzili, że mimo 40 lat istnienia, SECAM wciąż jest za mało znane, a jego działania nie zawsze są dostatecznie wspierane przez lokalne kościoły Afryki. Stąd postanowiono, by każdego roku pod koniec lipca odbywał się na kontynencie afrykańskim Dzień SECAM, promujący najważniejsze inicjatywy podejmowane przez to sympozjum. Pierwszym krokiem ku temu były wczorajsze niedzielne liturgie w 32 parafiach Akry, którym przewodniczyli uczestnicy jubileuszowego spotkania.
Jak podkreśla arcybiskup Fidel Agbaci z Beninu, to kilkudniowe spotkanie odpowiedzialnych za los kościoła na Czarnym Lądzie było ważną okazją do ocenienia tego, co wydarzyło się w przeszłości i do spojrzenia w przyszłość.
Po 40 latach istnienia jakiejś instytucji trzeba się jej dobrze przyjrzeć, by móc ocenić, czy dobrze funkcjonuje. Dostrzegliśmy, że intencja ojców założycieli SECAM była jak najbardziej trafiona. Chcieli oni, by Afryka mówiła wobec świata jednym głosem. Wspólny głos jest skuteczniejszy, bardziej się go słucha i jest też bardziej wiarygodny. W przeszłości bywało z tym różnie. W ciągu lat umocniło się jednak zaangażowanie SECAM zarówno w duszpasterstwo, promocję sprawiedliwości i pokoju, w dialog międzyreligijny i działania na rzecz inkulturacji. Nie brakuje też punktów słabych w tej instytucji. Jednym z nich jest jej niewystarczająca niezależność. To jest kierunek, w którym teraz należy pójść, nie tylko gdy chodzi o sam SECAM, ale także życie kościoła w Afryce.
Podczas obrad SECAM mówiono o najważniejszych bolączkach Czarnego Lądu, wskazując wśród nich, obok szerzącego się ubóstwa, niekończące się konflikty zbrojne. Wskazano też na promowanie w dotyczących Afryki wystąpieniach Organizacji Narodów Zjednoczonych postmodernistycznej etyki naznaczonej sekularyzmem oraz dwuznacznością języka i promowanych treści.
Na zakończenie sympozjum konferencji biskupich Afryki i Madagaskaru jego uczestnicy wystosowali przesłanie do Benedykta XVI, w którym zapewniają go o swej wierności i wyrażają wdzięczność za troskę o Czarny Ląd. Ustalono zarazem, że następne spotkanie SECAM odbędzie się za 3 lata w stolicy Demokratycznej Republiki Konga.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Na szerzącej się pustyni duchowej XXI wieku potrzeba dogłębnej odnowy kulturowej w oparciu o rozeznanie między dobrem a złem. Ten apel Benedykta XVI z encykliki Caritas in Veritate przypomniał w Bolonii biskup Ernesto Vecchi w 30. rocznicę słynnego zamachu terrorystycznego na tamtejszy dworzec kolejowy. Bomba zdetonowana 2 sierpnia 1980 roku przez neofaszystowską grupę terrorystyczną spowodowała śmierć 85 osób, 200 zostało rannych. Zamach uznano za najbardziej brutalny akt terroru w powojennych Włoszech.
Oprócz oficjalnych uroczystości upamiętniających to wydarzenie zorganizowano także nabożeństwo żałobne w intencji ofiar zamachu. W homilii boloński biskup pomocniczy przypomniał o potrzebie pamięci historycznej, która pozwala uniknąć błędów także w sferze życia publicznego. Nawiązując do znanego sformułowania Jana Pawła II o dwóch płucach, biskup Wecki zastosował je do spraw publicznych, które jego zdaniem powinny oddychać wiarą i rozumem w miejsce dawnych podziałów politycznych na prawicę, lewicę i centrum. Włoski hierarcha skrytykował jednocześnie sprowadzanie demokracji do rodzaju spektaklu, w którym nie mają znaczenia racje czy prawda, ale rządzący układ.
Rosja modli się o deszcz. Fala upałów dochodzących do 40 stopni Celsjusza spowodowała w centralnej części kraju i na Powołżu groźne pożary lasów i torfowisk. Ogień zbliża się m.in. do Moskwy. Płonie także tajga na Dalekim Wschodzie. Liczba ofiar śmiertelnych żywiołu przekroczyła 30, a w niektórych miejscowościach władze ogłosiły stan wyjątkowy.
W związku z dramatyczną sytuacją patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl wezwał wiernych do modlitw o deszcz oraz zaapelował o pomoc dla pogorzelców. Specjalne nabożeństwa w tej intencji odprawiane są w całym kraju dzisiaj, kiedy w prawosławiu przypada liturgiczne wspomnienie proroka Eliasza, za którego wstawiennictwem Rosjanie tradycyjnie proszą o deszcz. Sam patriarcha modlił się w tej intencji w mieście Łukojanów w obwodzie Niżnie-Nowogrodzkim, jednym z terenów najbardziej zagrożonych pożarami. Pomoc dla poszkodowanych przez żywioł zadeklarował m.in. prawosławny metropolita Mezogai w Grecji Mikołaj, który w tych dniach przebywał z wizytą w Rosji.
Pomimo upałów ponad 12 tysięcy młodzieży z całej Hiszpanii pielgrzymuje do Santiago de Compostela z okazji kompostelańskiego roku jubileuszowego. Jest to zarazem przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się za rok w Madrycie.
Każda diecezja wybrała jeden z 6 szlaków prowadzących do sanktuarium apostoła Jakuba. Młodzież z Andaluzji pielgrzymuje szlakiem portugalskim. Madryt, ponad 2200 osób, idzie szlakiem północnym. Pozostali wybrali szlak francuski, angielski, pierwotny bądź srebrny. Wszyscy pielgrzymi spotkają się w najbliższy czwartek w Santiago de Compostela, gdzie powita ich uroczyście na placu Obradoiro miejscowy ordynariusz arcybiskup Julian Barrio. Młodzież pozostanie w sanktuarium aż do niedzieli. W tym czasie wysłucha katechez, weźmie udział w warsztatach, dyskusjach panelowych i koncertach. Katedra będzie otwarta aż do północy, aby każdy mógł pomodlić się przy grobie apostoła Jakuba. Ważnym momentem będzie nocne czuwanie modlitewne w najbliższą sobotę, które odbędzie się na stadionie San Lazaro. Weźmie w nim udział kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich oraz około 20 biskupów. Kardynał Ryłko będzie też przewodniczącym mszy, która zakończy spotkanie młodzieży w Santiago de Compostela. Bez wątpienia pielgrzymka młodzieży do grobu apostoła Jakuba jest jednym z najważniejszych wydarzeń w bieżącym świętym roku kompostelańskim. Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie wizyta papieża Benedykta XVI w listopadzie bieżącego roku. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Włoski kościół przeznaczył 1 000 000 euro na pomoc powodzianom w Pakistanie. Potężne monsunowe ulewy, jakie w ostatnich dniach nawiedziły ten azjatycki kraj, były przyczyną największych od niemal 100 lat powodzi. Spowodowały one przynajmniej 1400 ofiar śmiertelnych. Dziesiątki tysięcy ludzi na północnym zachodzie Pakistanu są odcięte od świata. Na zalanych terenach zanotowano już pierwsze przypadki cholery. W pomoc dla poszkodowanych zaangażowała się wspólnota międzynarodowa, a także katolickie organizacje humanitarne. Włoska Caritas, która od dłuższego czasu angażuje się na rzecz poszkodowanych przez różne kataklizmy nawiedzające cyklicznie Pakistan, zobowiązała się do zaopatrzenia w żywność 1300 rodzin z terenów powodziowych oraz zapewnienia opieki medycznej, w tym szczepień, 3000 osób.
Kościół spieszy z pomocą poszkodowanym przez klęski żywiołowe w Afryce. Caritas Internationalis alarmuje w sprawie 2 aktualnych potrzeb – powodzi w Burkina Faso oraz klęski głodu w Nigrze. W pierwszym przypadku żywioł pozbawił mienia i dachu nad głową 26 tysięcy osób. Caritas już w ubiegłym roku wysyłała tam pomoc powodzianom w wysokości ponad $1 000 000. Obecna klęska wymaga rozszerzenia tego programu. Najbardziej potrzebna jest obecnie żywność, środki medyczne i higieniczne oraz pomoce szkolne.
Drugi obszar zagrożenia to wspomniana już wcześniej klęska suszy w subsaharyjskiej zachodniej Afryce, zwłaszcza w Nigrze. Tamtejsza ludność dotkliwie odczuwa jej skutki w postaci braku wody i żywności. Oblicza się, że liczba poszkodowanych sięga 10 milionów i skala klęski zdaniem ekspertów jest większa niż susza z 2005 roku, uznawana za najpoważniejszą w ostatnich latach. Międzynarodowa pomoc żywnościowa może pokryć jak na razie połowę potrzeb. Katolickie organizacje humanitarne skupiły się na dożywianiu i leczeniu 400 tysięcy dzieci z terenów dotkniętych suszą.
Kościół w Peru nie pozostaje obojętny na los ubogich cierpiących z powodu niespotykanych chłodów, jakie nawiedziły ten tropikalny kraj. W związku z sytuacją pogodową władze ogłosiły stan klęski żywiołowej w 16 z 25 peruwiańskich regionów. W niektórych rejonach południa kraju temperatura spadła do minus 23 stopni Celsjusza. Fala polarnych chłodów dotknęła nie tylko terenów górskich, ale także niektórych obszarów leśnych, gdzie ludność nie jest przyzwyczajona do takiej sytuacji. Z zimna zmarło już ponad 400 osób. W związku z tym prymas Peru kardynał Luis Cipriani zaapelował o zbiórkę w stołecznej Limie najpotrzebniejszych rzeczy dla poszkodowanych. Chodzi zwłaszcza o ciepłe okrycia i koce, które następnie zostaną przekazane potrzebującym za pośrednictwem Caritas. Organizacja ta już wcześniej rozpoczęła akcję pomocy, związaną także z długofalowym programem ocieplania domów na terenach górskich.
Dodać należy, iż troska o ubogich stanowi swoisty znak firmowy kościoła w Peru. Tamtejszy episkopat dał temu wyraz w związku z obchodami rocznicy demokratycznej niepodległości kraju. Biskupi zaapelowali do wszystkich obywateli o wrażliwość na los ubogich, a do władz o ustanowienie odpowiednich praw, które ulżyłyby ich doli i odpowiadałyby wymogom godności człowieka. Szczególny akcent położono na autonomii odnośnych władz państwowych oraz na budowaniu dobra wspólnego.
Organizacje społeczne i misjonarze apelują o natychmiastową pomoc dla ofiar walk zbrojnych, do których dochodzi w rejonie miasta Benia w Demokratycznej Republice Konga. Jak wynika z szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych, w wyniku eskalacji przemocy bez dachu nad głową jest tam co najmniej 90 tysięcy ludzi.
Ze względu na napiętą sytuację utrudnione jest dostarczanie im jakiejkolwiek pomocy. Brakuje wody, żywności i lekarstw. Wiele osób, szczególnie kobiet i dzieci, schroniło się w budynkach parafialnych i katolickich szkołach, jednak Kościół nie jest w stanie objąć ich wystarczającą pomocą. Źródła lokalne alarmują, że rebelianci grabią kolejne wioski. Cierpią też kobiety, które są przez nich gwałcone. Kolejne zaostrzenie konfliktu w tym nękanym od lat wojną zakątku północnego Kiwu spowodowane jest walkami między kongijskimi oddziałami rządowymi a grupami ugandyjskich rebeliantów.
Kolejny krok ku wzajemnemu pojednaniu. Tak komentowane jest odsłonięcie nowego pomnika na Ukrainie, upamiętniającego ofiary bitwy Wojska Polskiego i Ukraińskiej Armii Ludowej z Armią Konną Budionnego. Uroczystość odbyła się w 90. rocznicę bitwy w Komnacie koło Krzemieńca. Tablicę i krzyż poświęcili ksiądz rzymskokatolicki i kapłan z ukraińskiego kościoła prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. Mówi krzemieniecki proboszcz ksiądz Władysław Iwaszczak.
Otwarcie pomnika w Kimnatie, pomnika żołnierzom polskim, którzy tam zginęli w obronie swojego kraju, w jakiś sposób wpływa na jednoczenie obydwu narodów, polskiego i ukraińskiego. To wydarzenie też pokazało, że ta społeczność polska tu na tym terenie stara się upamiętnić te miejsca, które są związane z historią narodu, też dzięki wielkim wysiłkom, bo Polaków na tym terenie mieszka niewiele, ale oni dzięki swojej ofiarnej pracy, pomocy, swoim funduszom ten pomnik odnowili przy dużym zaangażowaniu właśnie Towarzystwa Kultury Polskiej. Jest to też lekcja historii dla tego młodego pokolenia, które powinno znać prawdę o pewnych wydarzeniach i które powinno nadal kontynuować tą polską tradycję.
W zbiorowej mogile, nad którą wznosi się odnowiony pomnik, spoczywa wspólnie 77 Polaków i Ukraińców, którzy polegli w 1920 roku w bitwie z bolszewikami.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.